Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, witajcie. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to mam newsa, będzie to reklama. Musiałem dość długo gryźć się w język, ale myślę, że część z Was się ucieszy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Leadership 734. To jest nasz model przywództwa, który jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczny i który ma wymierny wpływ zarówno na efekty biznesowe, jak i wykładniczy, bym powiedział, wzrost zaangażowania zespołu. Jeśli temat skutecznego przywództwa jest dla Ciebie, dla Was interesujący, ale nie takiego przez trzymanie kciuków, tylko chcesz nauczyć się, jak w praktyce być liderem, który angażuje zespół każdego dnia, dowozi wyniki i dodatkowo akademie liderskie dotychczasowe nie przekładają się na efekty biznesowe, to mam dla Ciebie niesamowitą informację. 20 listopada ruszamy z programem Powerful Leadership. Jest to 4-blokowy program transformacji przywództwa, nie Akademii Liderskiej, oparty właśnie na modelu Leadership 734. Program jest bardzo praktyczny, tak bardzo praktyczny, że podstawowym warunkiem certyfikacji jest obrona projektu transformacji Twojego przywództwa. Projekt składa się z 12 zadań i musisz fizycznie wdrożyć zmiany w swojej firmie, w swoim zespole. My nie dajemy certyfikatów tylko za wiedzę, ale przede wszystkim za umiejętności, a te pozyskujesz jedynie wychodząc na stok, jeśli chcesz się nauczyć jeździć na nartach. Początkowo program miał ruszyć 16 października, ale no właśnie, zdecydowaliśmy się z pewnego powodu przesunąć termin, ponieważ otrzymaliśmy niesamowitą certyfikację zewnętrzną i uwaga, ukończenie programu, zaliczenie wszystkich warunków certyfikacji, czyli egzamin, quiz, obrona projektu transformacji własnego przywództwa plus ocena pracy innego uczestnika zespołu równa się dyplom MBA, MBA in Powerful Leadership, sygnowany znakiem AACSB, jednej z największych międzynarodowych organizacji akredytujących szkoły biznesu i programy związane z zarządzaniem. Ja jestem bardzo dumny, jak to się mówi, jaram się jak pochodnia. Szczegóły znajdziecie na stronie powerfulleadership.pl. Program jest bardzo wymagający, dość intensywny, no ale dla tytułu MBA Powerful Leadership warto się chyba pomęczyć. Zapraszam serdecznie. Tegoroczna edycja jest w bardzo dobrej cenie. Dotychczas organizowaliśmy ten program MBA tylko dla administracji publicznej, ale po bardzo dużym sukcesie, takim przetarciu dla bardzo wymagającej branży, otwieramy się na biznes. powerfulleadership.pl, tak jak powiedziałem, edycja tegoroczna jest w bardzo dobrej cenie i MBA jest z akredytacją. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych programów na rynku i AACSB. Sprawdźcie sobie szczegóły, o czym my tutaj mówimy. Możemy przejść do odcinka. Dziś kontynuujemy serię To jest strategia, odcinek 6. Operacjonalizacja strategii Run the Business, czyli jak zbudować kulturę odpowiedzialności. A jeśli chodzi o podcast Skuteczny CEO, jest to odcinek numer 112. Słuchajcie, zdefiniowaliśmy naszą strategię, doprowadziliśmy do sytuacji, w której wszyscy wiedzą, gdzie zmierzamy, long-term goal, co robimy, a co nie, scope oraz jaka jest nasza główna przewaga konkurencyjna, Usain Bolt. Następnie zrobiliśmy taki remanent organizacji, zoom out i zdecydowaliśmy się, co zatrzymać, co wystartować, co zmienić całkowicie w kontekście change the business oraz co kontynuować, wzmocnić i poprawić w kontekście run the business. I w ten sposób mamy właśnie ten podział na run the business i na change the business. Dla mnie to jest absolutnie warunek konieczny, żeby wdrożenie strategii się udało, a nie zrobienie, wiecie, to teraz róbmy miliard projektów, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Następnie weszliśmy w większy szczegół i poprzez analizę PARC, People, Architecture, Routines i Culture, sprawdziliśmy, jak dopasowana jest nasza organizacja strategicznie i co musimy przedefiniować, co musimy zmienić. Oba te kroki, Zoom Out i PARC, dały nam listę luk strategicznych i możemy pomału przechodzić do definiowania projektów strategicznych. I powiedziałem to celowo, tak, bo już część z was, która słucha mnie regularnie, wie, że tak się nie robi, bo wszystko byłoby ok, tylko takie podejście sprawdzi się tylko i wyłącznie w organizacjach, które są dzisiaj uporządkowane na poziomie run the business. Co to oznacza? Że top management nie musi się martwić o wyniki bieżące, o dowożenie, co oznacza, że pełni dzisiaj rolę nadzorczą, a nie nadwornego strażaka, który jak jest problem, po prostu przerzuca się z change the business na run the business. I taka organizacja to top management, zarządy, właściciele stoją w szpagacie, co jest cholernie stresujące. W większości firm jednak tak nie jest, stąd nasza propozycja jest taka, by przygotować sobie grunt i zbudować odpowiednie warunki do tego, żeby inni ludzie przejęli odpowiedzialność za run the business. I ci inni ludzie to są liderzy najniższego i średniego szczebla, czyli zbudowali kulturę odpowiedzialności poprzez przywództwo odpowiedzialności. Mówiąc prost, zespoły, liderzy, kierownicy mają przejąć odpowiedzialność za dowożenie biznesu w sposób powtarzalny i w zgodzie ze SMAC recipe, czyli Specific, Methodical and Consistent, taki modus operandi, o którym trochę mówiłem w poprzednim odcinku. I o tym będzie dzisiaj, o run the business, o wzięciu odpowiedzialności za procesy i ludzi. Zanim przejdziemy dalej, to już tradycyjnie, tak się zastanawiam, czy was to nie nudzi, ale tak sobie zaprojektowałem te odcinki, ponieważ strategia jest niedopowiedziana, cztery procesy, cztery kroki procesu definiowania i operacjonalizacji strategii. Numer jeden to jest tworzenie samej strategii. Gdzie, dzielimy to na taką strukturę, gdzie long term goal, co scope, i jak competitive advantage. Następnie jest krok drugi i to jest koncentracja. Robię taki zoom out i zadaję sobie 5 pytań. Co wystartować, co zatrzymać, co zmienić całkowicie, bo w ogóle mi nie działa, i co kontynuować, wzmacniać, bo jest ok, i co muszę delikatnie poprawić. W ten sposób dzielę sobie firmę na dwie perspektywy. Znaczy wyznaczam ramy, na razie jeszcze nie dzielę. Run the business i change the business. Trzeci krok to jest adaptacja, czyli sprawdzenie, czy moja organizacja jest dopasowana strategicznie, zdefiniowanie luk, z pierwszego roku też są luki, ale takie górnolotne w kontekście, czy w ogóle obszary mam i czy muszę coś zmienić całkowicie, ale PARC, czyli ludzie, struktura, rutyny i przywództwo odpowiedzialności, czyli tę kulturę, jak będę robił. I operacjonalizacja to jest dążenie do tego, żeby mój SMAC recipe, czyli moja formuła działania, moje modus operandi było powtarzalne i budowało mi trwałą przewagę konkurencyjną, bo przewagę konkurencyjną nie wystarczy tylko wykreować, ale jeszcze trzeba zrobić capture, czyli ją jeszcze trzeba bronić w czasie. Dlatego do operacjonalizacji mamy run the business, gdzie będziemy się zajmować procesami i ludźmi, oraz change the business, gdzie będziemy pracować na to, żeby nasz run the business w przyszłości było lepsze. Czyli strategia, koncentracja, adaptacja, operacjonalizacja, cztery kroki definiowania i operacjonalizacji, można powiedzieć, wdrażania strategii. Dzisiejszy odcinek dla mnie run the business równa się kultura odpowiedzialności. Kultura odpowiedzialności jest ostatnio, słuchajcie, tematem dość modnym. Istnieje niestety, jeszcze raz, słuchacie mojego podcastu, więc to jest subiektywne podejście do tego wszystkiego. Jestem dość mocno wyrazisty w tym kontekście. Irytują mnie niektóre rzeczy na rynku, ale niestety istnieje przekonanie, że żeby zbudować kulturę odpowiedzialności, to trzeba zmienić strukturę organizacyjną i struktura hierarchiczna nie zadziała. I to jest, przepraszam, ale powiem po swojemu, to jest bzdura. Ja uważam, że kultura hierarchiczna jest jedną z najlepszych do budowania struktury organizacyjnej, do budowania kultury odpowiedzialności. I problem nie polega na tym, że ja muszę zmienić strukturę organizacyjną. Struktura organizacyjna ma być dopasowana do strategii, jak mówiłem w poprzednim odcinku, tylko problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją swoich ról. I większość ludzi zarządza przez trzymanie kciuków, pewnie z ego i z kompleksów, że nie warto się przyznawać do tego, że czegoś się nie umiem. I w wielu miejscach uważa się, że odpowiedzialność buduje się przez bezgraniczną autonomię. I to jest bzdura numer dwa. No, już powiedziałem, ja mam na ten temat inne zdanie. I teraz uwaga. Danie liderom zespołów, czy też samym zespołom, pełnej autonomii, takiej stuprocentowej, tak skutecznie zaburza ich poczucie bezpieczeństwa, że w mojej ocenie jest to wręcz rzecz niebezpieczna dla organizacji. To jest tak, jakbyś dał swoim dzieciom zupełnie przestrzeń, rób ta, co chce. I ludzie natychmiast, dzieciaki natychmiast zatracają poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednie prowadzenie firmy to jest danie ram, gdzie trzeba, i autonomii, gdzie trzeba. I ramy, i autonomia jest potrzebna. Nie działa, wiecie, ubezwłasnowalnianie ludzi, ale nie działa też 100% autonomia. My jesteśmy takimi ludźmi, zwłaszcza w naszej szerokości, długości geograficznej, że wszystko robimy przez kontrasty, nie? Mówimy, hierarchia nie działa, budujmy turkusowe organizacje. Dajmy ludziom 100% autonomii i oni na pewno będą dowodzić, a w ogóle lider nie jest potrzebny. I to nie działa po prostu. Nigdy nie widziałem firmy, w której to działa. Może działa to w małych zespołach, które znają się jak łyse konie i na przykład w zespołach founderskich, ale nie w firmach, w których trzeba kulturę organizacyjną wyskalować. I mój przepis na budowanie kultury odpowiedzialności to jest właśnie danie ram, gdzie trzeba, i autonomii, gdzie trzeba, i ja to robię poprzez przywództwo odpowiedzialności, które opiera się, przepraszam za to masło maślane, na ramach. W tym przypadku jest to wybrane przez organizację model przywództwa i standard zarządzania, to są ramy, a autonomia w tym przypadku jest pozostawienie liderom i zespołom ogromnej przestrzeni na a. eksperymentowanie, b. popełnianie błędów, c. naukę, ale właśnie w tych ramach. Więc jeszcze raz, przywództwo odpowiedzialności to jest takie przywództwo, które opiera się na ramach. W tym przypadku jest to wybrany przez organizację model przywództwa i standard zarządzania. Z czego wynika model przywództwa i standard zarządzania? Z misji, wizji, wartości i strategii. Czyli jakich ja muszę mieć liderów, jak oni powinni przewodzić i jak oni powinni zarządzać, by wspierać moje DNA kulturowe, dla mnie misja, wizja, wartości, i wspierać moją strategię, czyli sposób, jaki chcesz wygrywać na rynku. I jak ja o tym opowiadam, to ludzie najczęściej mówią, że to ma sens. I ci liderzy powinni wziąć odpowiedzialność, czyli ramy, model przywództwa i standard zarządzania, autonomia to jest eksperymentowanie, popełnianie błędów, nauka, ale właśnie w tych ramach. Za co ci liderzy mają wziąć odpowiedzialność? Za dwie rzeczy, czyli za podłączenie ludzi do zespołu firmy, zbudowanie poczucia przynależności, zbudowanie zespołu, co powoduje, że mamy angażujące środowisko pracy, to jest ta pierwsza rzecz, oraz za procesy w taki sposób, by były one powtarzalne. I ramą, którą my stosujemy od ponad 15 lat jako przywództwo odpowiedzialności, jest nasz model przywództwa Leadership 734. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak ustabilizować run the business, transformując przywództwo u liderów zespołów i kierowników średniego szczebla, przy czym ta transformacja nie oznacza akademii. Sama wiedza, same umiejętności nic nie dadzą, jeśli nie ma postawy, ludzie nie rozumieją swojej roli, nie daliśmy im zestawu fajnych narzędzi, które ułatwiają bycie angażującym i efektywnym liderem. Dzisiaj w mojej ocenie wszystko jest bardzo mocno przekombinowane, uczymy ludzi trudnych rzeczy, oni nam przytakują, że będą to robić i później nie robią, nie? I kochani, największym błędem rozwoju liderów jest dostarczanie im wiedzy, nawet na najlepszych akademiach, bez weryfikacji tego, co to dało biznesowi. Skuteczny rozwój powinien być mierzony wpływem na środowisko pracy oraz wyniki biznesowe, a nie tylko jak liderzy oceniają akademię i jakie dostali piękne certyfikaty i dyplomy. Co z tego, że umiem dawać feedback, jak wrócę do roboty przez trzymanie kciuków? Mam takiego klienta, gdzie zrobili cudowną akademię, nazywało się to przywództwo bliskości, nauczyli się dawać feedback i z obowiązkowego zadania, które dostało 400 liderów, zrobienia rozmowy z pracownikiem na koniec roku, wykonało to 29 osób. Dlaczego? Dlatego, że nie zostali przygotowani emocjonalnie i bali się, że zostaną wyśmiani, tak? Czyli rozwój liderów to jest zajęcie się ich emocjami, ich rolą, uświadamianie ich, jak bardzo są ważni, i danie im ogromnego wsparcia. Dlatego moje definicje przywództwa, my potrzebujemy i przywództwa, i zarządzania, tak? W przywództwie chodzi o postawę, o empatię, o zrozumienie roli oraz sprytne budowanie poczucia przynależności. Czyli ja buduję poczucie przynależności tym, jakim ja jestem liderem, i bardzo prostymi narzędziami. Ja w tym przypadku stosuję kaskadowanie strategii oraz kontrakt 5R, bo to ułatwia pracę w takim zakresie, że nie potraficie sobie tego nawet wyobrazić. Dla mnie definicja przywództwa to jest umiejętność podłączania ludzi do swojego zespołu i tego zespołu do firmy, a zarządzanie to jest sposób, w jaki lider pracuje na co dzień. Zarządzanie ma zapewniać przewidywalność w nieprzewidywalnym świecie, a przywództwo ma powodować, że ludzie czują się częścią czegoś więcej niż oni sami. I słuchajcie, zrobiliśmy teraz najnowsze badanie, ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy z Openfieldem. Pozdrawiam Maćka Maja, który jest naszym partnerem na bardzo dużej próbie, 3096 pracowników. I jak niedługo je upublikujemy i zobaczycie, jakie są wyniki w kontekście 7 najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy i 10 oczekiwań pracowników względem lidera, to będzie tylko potwierdzenie tego, że podłączanie ludzi do firmy i budowanie przewidywalności zarówno dla klientów, jak i dla pracowników będzie numerem jeden, jeśli chodzi o to, czego, w jakich środowiskach pracy ludzie czują się dobrze. Żeby budować angażujące, efektywne środowisko pracy, najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie kultury odpowiedzialności, ale poprzez przywództwo odpowiedzialności, a nie poprzez akademię. I w kontekście transformacji przywództwa w tym kierunku, jeżeli my będziemy obsesyjnie, ja lubię tutaj to słowo, dbać o to, żebym miał odpowiednich liderów, którzy stosują odpowiednie narzędzia do odpowiedniego mojego kontekstu, to dajemy sobie możliwość pomiaru kultury organizacyjnej właściwie jednym wskaźnikiem. Dla mnie to jest warunek docelowy. Czyli jaki procent liderów robi to, na co się umówiliśmy? Jaki procent liderów zbudowało środowisko pracy, które chcieliśmy? I pozostawię to na razie w formie enigmatycznej, ale jest to praca na warunkach docelowych. Jeżeli chcesz budować kulturę odpowiedzialności, dla mnie to znaczy, że liderzy wzięli odpowiedzialność za wysoki poziom zaangażowania i przewidywalność, powtarzalność procesów, co jest związane z tym, że będziemy mieli bardzo wysoką efektywność i nie będziemy musieli się martwić o run the business, to warunkiem docelowym, którym ja mierzę kulturę organizacyjną, kulturę odpowiedzialności, to jest procent liderów, który robi to, co jest dla firmy ważne. Robi to, zbudowało środowisko pracy, na które się umówiliśmy. Czyli zoperacjonalizowała misję, wizję, wartości i strategię. Misję, wizję, wartości poprzez kulturę pracy i przewodzenia i zarządzania ludźmi, a strategię poprzez budowanie efektywności procesów. I tak jak powiedziałem, to jest praca na warunkach docelowych. Czego potrzebujemy więc, by zapewnić sobie spokój w run the business, by zbudować kulturę odpowiedzialności? Ja mówię, że właściwie 4 rzeczy. Numer 1 to jest liderów z postawą pasującą do misji, wizji, wartości firmy i strategii. Numer 2 zrozumienia roli na każdym szczeblu zarządzania. Czyli inną rolę ma członek zarządu, inną rolę ma top manager, inną rolę ma kierownik, inną rolę ma lider. I to jest tak cholernie niedopowiedziane. Chcecie, zróbcie sobie test. Zastanówcie się, czy to, co mówi Drzewiecki, to nie są jakieś fanaberie. Wybierzcie sobie 3-4 wybranych liderów w firmie i zapytajcie się ich, jaka jest rola w realizacji strategii firmy. I zobaczycie, po pierwsze będzie panika, a po drugie zobaczycie, jakie są odpowiedzi. Bo mi ludzie mówią, no robić normalnie. Więc pierwsza rzecz to jest, potrzebuję liderów z postawą pasującą do misji, wizji, strategii, wartości tej mojej konkretnej firmy. Dlatego ja muszę mieć azymut, muszę mieć odrobione zaległości w kontekście misji, wizji. Druga rzecz, potrzebuję, żeby ci liderzy, którzy pasują mi do organizacji, rozumieli swoją rolę na każdym szczeblu zarządzania. Najwięcej czasu będziemy spędzać nad zrozumieniem tej roli u liderów najniższego szczebla, bo oni biorą odpowiedzialność za tych ludzi. Ci ludzie częściej ich widzą niż członków swojej rodziny. Trzecia rzecz, zrozumienia, czego oczekują pracownicy od firmy, a czego od bezpośredniego przełożonego. I czwarta rzecz, odpowiednich narzędzi, ale nie takiego, wiecie, worka 101 dalmatyńczyków, czytaj, narzędzi liderskich, tylko takich wybranych narzędzi, które ułatwiają granie swojej roli w kontekście przywództwa, czyli zbudowania zespołu, oraz zarządzania, czyli zbudowania przewidywalności. Tak, ja stosuję akurat 3 narzędzia tutaj. Dlatego po zdefiniowaniu misji, wizji, wartości, strategii nie lećcie z akademią liderską, tylko zacznijcie od selekcji. I tu się pojawia, wiecie, zawsze ludzie mówią, o selekcja, to Drzewiecki mówi o rzeczach niehumanitarnych, przy czym selekcja w moim wydaniu w ogóle nie oznacza wyrzucanie ludzi. Ja nawet śmiem twierdzić, że selekcja jest empatyczna. 18 lat pracujemy netto od pójścia do pracy do emerytury. Jakbyśmy nie wychodzili nigdy z pracy, to byłoby to 18 lat. Jeżeli ludzie w ogóle nie identyfikują się z tą firmą, nie utożsamiają się z jej pomysłem, tylko trzeba być wyrazistym z misją, wizją. Zobaczcie, misja, wizja, wartości, strategia to jest tak wyrazista rzecz, że ludzie, że jeżeli je masz, to dasz ludziom możliwość, i to jest autonomia, podjęcia decyzji, czy chcą tutaj być. I ja o takiej selekcji mówię. O selekcji, która nie polega na wyrzucaniu ludzi, tylko upewnieniu się, że chcą i pasują. I ta selekcja jest zawsze W plus U razy P. Wiedza plus umiejętności razy postawa. Tak więc, żeby zbudować, doprowadzić do sytuacji, że 100% liderów pasuje mi do firmy, wiem, stan idealny, to ja zaczynam transformację przywództwa od autorefleksji i budowania świadomości roli. I robi się to przechodząc z liderami przez serię takich oto pytań. Pierwsze, zobaczcie, pierwsze pytanie, tego nie zadaje prawie nikt. Czyli zrobiliśmy misję, wizję, wartości, strategię. Doprowadziliśmy do sytuacji, że ludzie to znają, nawet rozumieją. I teraz zaczynamy się zastanawiać, jak zbudować kulturę odpowiedzialności. Dla mnie kultura odpowiedzialności to jest to, że ta strategia i ta misja, wizja, wartości działają w codziennej życiu firmy. I można to zrobić tylko i wyłącznie, może nie wyłącznie, ale tylko przez pracę właśnie z liderami najniższego i średniego szczebla, a tę pracę wykonują menedżerowie najwyższego szczebla. I ja zadaję sobie cztery pytania. Pierwsze, zobaczcie, mam tę misję, wizję, wartości, strategię i mówię sobie tak. Czy w kontekście tej misji, wizji, wartości, strategii, to ty w ogóle chcesz być liderem w tej firmie? To jest pierwsze pytanie. Tylko ja nigdy nie proszę ludzi, żeby odpowiadali. Wiem, brzmi to dziwnie, tylko proszę ich, żeby się zastanowili i dali sobie na to pół roku. Drugie pytanie. Jak rozumiesz swoją rolę? Trzecie pytanie. Czy rozumiesz, jakie oczekiwania mają pracownicy wobec ciebie jako lidera i czy wiesz, jak cię dziś oceniają w kontekście tych oczekiwań? My od lat robimy ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy. Jest 10 najważniejszych oczekiwań pracowników względem lidera. Bardzo często zmieniają nam się super liderzy, jak jednym z pierwszych zadań, które mamy w transformacji przywództwa jest assessment 10 oczekiwań pracowników względem lidera i na MBA-u też to jest podstawowe zadanie. Czwarte. Jaki masz pomysł na zbudowanie poczucia przynależności? Czyli jak spowodujesz, że twój zespół będzie się czuł częścią twojego teamu, że każdy, którego masz w zespole, nie będzie musiał się domyślać, jakie są podstawy funkcjonowania tego zespołu, na jakie zasady się umawiacie, jakie macie właśnie swoje DNA zespołowe przeniesione z DNA firmy. I tak jak powiedziałem, to nie jest kartkówka. Przechodzenie z liderami przez te pytania trwa kilka miesięcy. W pierwszym etapie budowania przywództwa odpowiedzialności budujemy świadomość tej właśnie odpowiedzialności. Nie chcesz być liderem? Znajdź sobie inną pracę, bądź u nas, dopóki nie znajdziesz innej pracy. Nawet pomożemy ci znaleźć tę pracę. I w naszym modelu przywództwa Leadership 734, to o czym ja mówię, te cztery pytania to jest literka S w słowie leadership, czyli selekcja. I jeśli się to nie uda, to bez sensu w ogóle dawać ludziom narzędzia. Dlaczego ja mam dawać liderom, którzy nie pasują mi do firmy? Na przykład jeśli masz w wartościach szacunek, a są liderzy, którzy kompletnie nie szanują ludzi, to jakiekolwiek narzędzia im dasz, jakiekolwiek akademie, to nie zadziała. I dlatego Leadership 734 składa się z czterech rzeczy. Pierwsze to jest selekcja, czyli podjęcie wspólnej decyzji z liderami, czy oni chcą tu być i czy my ich chcemy. I to się robi na carte blanche. Dajemy sobie pół roku na to, albo i więcej. I tam są cztery pytania. Czy w kontekście tej misji, wizji, wartości, strategii, to ty w ogóle chcesz być liderem w tej firmie? Drugie, jak rozumiesz swoją rolę? Trzecie, czy rozumiesz, jakie oczekiwania mają pracownicy wobec ciebie jako lidera i czy wiesz, jak cię dziś ocenia zespół? Zrób sobie assessment 10 oczekiwań, zastanów się, co możesz poprawić. I czwarte, jaki masz pomysł na zbudowanie poczucia przynależności? I to jest autonomia. Dlatego, że z tymi liderami przechodzi się razem. Dlatego, że odpowiada się na te pytania razem. I to jest budowanie świadomości mojej roli jako lidera i zrozumienia tego, jak ja mogę budować właśnie kulturę zaangażowania, kulturę efektywności, tylko mówię, to jest trudna rola bycia liderem i przechodząc przez te parę miesięcy, przez te pytania, adresując te rzeczy, budując świadomość, ludzie podejmują decyzje, czy oni chcą to robić i możecie wierzyć lub nie, myślę, że część z was dość mocno w to uwierzy, że to jest zmiana o 360 stopni. Ja tutaj się nie pomyliłem. Jest ten sam człowiek, on idzie w tym samym kierunku, ale inny. I w Polsce jest około 2 miliony liderów zespołów i 90% z nich zarządza przez trzymanie kciuków. I jeśli chcecie budować kulturę odpowiedzialności, jeśli chcecie, żeby mieć spokój w randę biznes, to zajmijcie się najpierw postawą liderów najniższego i średniego szczebla, bo to oni reprezentują waszą firmę przed waszymi pracownikami, też pewnie klientami. I jak to zrobimy, to mamy trzy podstawowe zadania dla liderów. Pierwsze, zbudować wspólne cele. I my tutaj używamy, dlaczego ten leadership nazywa się 7-3-4. S, czyli leadership, tam jest S jako selekcja, ja mówiłem wcześniej, cztery pytania. I teraz zaczynają się narzędzia. I pierwsze narzędzie to jest 7 kroków kaskadowania strategii. Czyli uczymy liderów takiego przenoszenia celów strategicznych, by 100% ludzi potrafiło odpowiedzieć na pytanie, jak ich cele wspierają cele firmy. I to jest 7. 7 kroków kaskadowania strategii, żeby doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy mają wspólne cele. Druga rzecz to jest 3 poziomy zarządzania wynikami, tak, świadomość. Czyli mam performance management system, dla mnie to są board meetingi na każdym poziomie, strategicznym, operacyjnym, zespołowym. Dlatego jest tu 3. 3 poziomy zarządzania wynikami. Część z was wie, że my mamy obsesję na punkcie board meetingów, czyli takich spotkań lider-pracownicy, manager-liderzy, zarząd razem, czyli strategiczny, operacyjny, zespołowy i tam robimy cel, wynik, kaizen. Raz na tydzień lub raz na dzień ludzie spotykają się i podsumowują, jakie mieli wyniki w kontekście celów, które wynikają z kaskadowania i jakie były problemy, jakie potencjalne przyczyny, jakie pomysły i tak co tydzień. Wtedy mamy 50 szans w roku na poprawę i nauczenie liderów robienia board meetingów, ale w cyklu cel, wynik, doskonalenie jest rzeczą wręcz niesamowitą. I ostatni element leadership 7-3-4 to są 4 kroki doskonałości procesowej, czyli ja pracuję z liderami, żeby wprowadzać rutyny, standardy, procedury, żeby budować powtarzalność i przewidywalność, tak? Czyli mówię, zobaczcie, ja chcę doprowadzać do 3 warunków docelowych. Pierwsze, wszyscy mają wspólne cele. Drugie, każdy zaangażowany w realizację celów. I trzecie to jest, dla krytycznych procesów mamy zbudowaną powtarzalność i przewidywalność i to są te rutyny. Nie będę was dzisiaj zamęczał leadership 7-3-4 i opowiadał o tym, jak kaskadujemy strategię, jak budujemy 3 poziomy zarządzania wynikami przez board meetingi oraz jakie są 4 kroki doskonałości procesowej. Może o procesach nigdy nie mówiłem, więc poziom pierwszy to jest procesy są zdefiniowane, nieudokumentowane, niemierzone. Poziom drugi, zdefiniowane, udokumentowane, niemierzone. Poziom trzeci, zdefiniowane, zmierzone, niezarządzane. I poziom czwarty, mierzone, zarządzane, powtarzalne. I do tego 4. poziomu adresujemy. Czyli podsumowując, słuchajcie, ostatnim krokiem definiowania operacjonalizacji strategii jest operacjonalizacja, którą dzielimy na 2, że tak powiem, perspektywy. Run the business, czyli sposób, w jaki dzisiaj dowozimy biznes i tutaj chcemy, żeby odpowiedzialność za to wzięli liderzy najniższego szczebla i średniego szczebla i ta odpowiedzialność nazywa się kultura odpowiedzialności. My ją budujemy przez przywództwo odpowiedzialności i od lat chyba 15, jeśli dobrze pamiętam, stosujemy model przywództwa Leadership 7-3-4. W skrócie oznacza on, że upewniłem się, że odpowiedni liderzy rozumieją odpowiednio swoją rolę i stosują takie narzędzia, które wybraliśmy, nie musicie stosować leadership 7-3-4, takie narzędzia, które wybraliśmy, które powodują, że mam angażującą i efektywną i powtarzalną kulturę organizacyjną, wtedy ja jako top manager nie muszę się martwić o dowożenie biznesu i mogę się skoncentrować na tym, o czym opowiem wam w kolejnym odcinku, czyli jak eliminować luki strategiczne poprzez projekty strategiczne, ale pozwólcie, że jeszcze podsumuję. Czyli leadership 7-3-4 to jest odpowiednia postawa i takie set narzędzi 7-3-4. 7 kroków kaskadowania strategii, 3 poziomy zarządzania wynikami i 4 kroki doskonałości procesowej. Czyli do jakiej sytuacji chcę doprowadzić? I my pracujemy na warunkach docelowych i powiem wam w skrócie, że chcemy doprowadzić do 4 warunków docelowych, tylko powiem wam o stanie idealnym. 100% liderów pasuje do kontekstu. Misja, wizja, wartości, strategia. To jest pierwszy warunek docelowy. Drugi warunek docelowy. Jeśli liderzy wykonali swoją pracę dobrą z kaskadowaniem celów, to nie chodzi o to, że ludzie mają cele, tylko 100% ludzi potrafi powiedzieć, jakich cele wspierają cele firmy. Trzeci warunek docelowy. 100% ludzi, zespołów uczestniczy w cotygodniowym lub codziennym cyklu cel, wynik, doskonalenie, dzięki czemu ja mam flywheel. dzięki czemu nie muszę ja wziąć odpowiedzialności za wyniki, tylko cały czas moje zespoły na odpowiednim poziomie, wynikającym z tego kaskadowania, troszczą się o dowożenie. I ostatni 100% krytycznych zespołów wybranych do rutyn jest zarządzana, mierzona, powtarzalna w oparciu o model SMAC, czyli specyficzny, metodyczny i spójny, stały w czasie, taki mój przepis kulinarny. I na koniec, słuchajcie, część ludzi kwestionuje nasze podejście, ale nie w kontekście, że nie ma sensu, tylko 100% liderów pasuje, 100% ludzi chce powiedzieć, jakich cele. I oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest stan idealny. Możemy sobie na początku powiedzieć, że w tym roku mamy 50% liderów i od nich zaczniemy, albo nawet 20%. Chodzi o to, żeby nie robić zadań, ale doprowadzać do sytuacji. To są warunki docelowe. I będziemy dążyć. I ja zawsze odpowiadam pytanie, jak ktoś mówi, Radek, 100% liderów, zwariowałeś, to ja zadaję takie pytanie, a ilu masz liderów? No nie wiem, ktoś odpowiada, 50. Ja mówię, to ilu chcesz, by nie wspierało misji, wizji, wartości, strategii? I pojawia się zawsze uśmiech, nie? No bo ja mówię, powiedz mi, ilu nie chcesz, to zajmiemy się mniejszą liczbą. I te 100% to jest kilka lat pewnie, ale od czegoś trzeba zacząć. Albo ilu masz pracowników? No 1000. To ilu ma nie wiedzieć, jakich celów wspierają strategię firmy? No i to jest bardzo ciekawa rzecz. I mi nie chodzi o to, żeby startować od stanu idealnego, ale o to, słuchajcie, to jest ogromny wysiłek, ogromny wysiłek. Gdybym miał się zajmować jedną rzeczą dzisiaj, to zająłbym się liderami najniższego szczebla, zwłaszcza w kontekście badań, które dostałem. Jutro, dla tych z was, którzy słuchają odcinka w jego oryginalnej dacie wyjścia, czyli dzisiaj jest 17.10, jutro 18.10 jest webinar, moi drodzy, który poprowadzę wspólnie z Maćkiem Majem, podłączymy do odcinka link do zapisów i wspólnie z Maćkiem omówimy najnowsze ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy, które zrobiliśmy w tym roku na próbie 3096 pracowników. O ile mi wiadomo, jest to największa, jak nie największa, to jedna z największych prób badawczych pracowników w Polsce. Zobaczycie, jak ważnym tematem jest temat przywództwa odpowiedzialności i dlaczego obsesyjnie mówię o Leadership 7.3.4. Pokażemy wam 7 najważniejszych oczekiwań ludzi od pracodawców oraz 10 sztuk tych oczekiwań w kontekście tego, czego ludzie oczekują od bezpośrednich przełożonych. Anno Domini 2023. I jak zobaczycie numer 1 oczekiwań od firmy, numer 1 oczekiwań od pracownika, to włosy dęba staną. Ja się uśmiecham, bo to jest coś, co dla mojego kontekstu i przekazu budowania poczucia przynależności jest cholernie istotne. I tak jak włosy staną dęba, tak jak świat staną na głowie. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam tych z was, którzy chcą się uczyć przywództwa na MBA in Powerful Leadership. Szczegóły znajdziecie na powerfulleadership.pl. A za tydzień kontynuujemy odcinek o strategii. To jest strategia, zbliżamy się ku końcowi. Zostały nam, jeśli dobrze policzyłem, 2 odcinki. Mówiliśmy dzisiaj o Run the Business, czyli kulturze odpowiedzialności, czyli przywództwie odpowiedzialności, a za tydzień o Change the Business. Jak już mamy trochę czasu na to, żeby mniej się martwić o biznes tu i teraz, możemy skupić się na eliminacji luk strategicznych poprzez dowożenie projektów strategicznych. W zdrowiu, kochani, i w spokoju życzę wam serdeczności. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!